święty ze świnią. Zajmijmy się mnichem, który dosłownie wywrócił kościół do góry nogami. A jego żywot, zredagowany mniej więcej w połowie IV wieku przez świętego Atanazego z Aleksandrii, nazwany został przez Harnaka najbardziej niebezpieczną książką, jaką kiedykolwiek napisano. Mowa oczywiście o świętym Antonim Wielkim. Dzisiaj mylimy go często z franciszkaninem z Padwy, który pomaga nam odnaleźć różnego rodzaju zguby. Już jednak w malarskich przedstawieniach nie trudno dostrzec różnicę pomiędzy tymi bożymi mężami. Święty z Padwy trzyma dzieciątko Jezus, a pobożny pustelnik przedstawiany jest w towarzystwie świni. Antoni urodził się około 250 roku w jednej z egipskich wiosek. Jego rodzice należeli do dość zamożnej warstwy społeczeństwa, posiadali spory majątek ziemski. Antoni i jego siostra w dzieciństwie raczej nie zaznali głodu. Rodzina była chrześcijańska, co w połowie III wieku jeszcze nie stanowiło normy. Kiedy przyszły mnich miał około 18 lat, zmarli jego rodzice. Atanazy we wspomnianym żywocie pisze, że młody chłopak chodził do kościoła, modlił się tam i w ciągu dnia nieustannie rozważał Pismo Święte. Pewnego dnia jednak stało się coś niezwykłego. Idąc, jak to miał w zwyczaju, do domu pańskiego, rozważał w skupieniu, jak apostołowie, porzuciwszy wszystko, poszli za Zbawicielem, a ludzie opisani w Dziejach Apostolskich, sprzedawszy wszystko, co posiadali, przynieśli pieniądze i złożyli do stóp apostołów, aby rozdzielić pomiędzy potrzebujących. Myśląc o tym, przyszedł do domu pańskiego, gdzie właśnie odczytywano Ewangelię i usłyszał Pana mówiącego do bogacza: jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj wszystko, co posiadasz i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Antoni jakby od Boga otrzymał to wspomnienie o świętych i jakby do niego skierowane było to czytanie, natychmiast wyszedł z domu pańskiego i majątek, który odziedziczył po przodkach, rozdał mieszkańcom wioski. Sprzedał także wszystkie ruchomości, a pieniądze, które uzyskał, rozdał biednym. Wkrótce jednak zrozumiał, że to za mało, więc podjął radykalną decyzję i siostrę powierzył opiece znanych i zaufanych dziewic, sam zaś poza domem rozpoczął życie ascety, zważając na siebie i narzucając sobie dyscyplinę. Nie było bowiem wtedy w Egipcie klasztorów i mnisi nie znali wielkiej pustyni. Wyciągnijmy wnioski z naszej opowieści. Mamy mniej więcej rok 270. Chrześcijaństwo nie jest religią oficjalnie uznawaną przez państwo, choć często tolerowaną. Najsroższe prześladowania chrześcijaństwa przypadające na czasy cesarza Dioklecjana są jeszcze pieśnią przyszłości. Wbrew temu zatem, co powszechnie głoszą niektórzy pobożni autorzy, ruch monastyczny nie powstał jako odpowiedź na zmniejszenie się gorliwości kościoła po przywilejach Konstantyna Wielkiego na początku IV wieku, ale znacznie wcześniej. Ponadto Antoni nie należał do wiejskiej biedoty. Część badaczy uważała, że mnisi egipscy wywodzili się w dużej mierze z wioskowego lumpenproletariatu. Ale z warstwy średniej i, jak się wkrótce przekonamy, należał do ludzi żywo zainteresowanych książkami i spekulacją teologiczną. Na koniec zwróćmy uwagę na rolę, jaką w życiu Antoniego odegrało Pismo Święte, będąc wedle Atanazego przyczyną jego nawrócenia. Cześć dla Bożego Słowa stanie się znakiem rozpoznawczym mnichów wszystkich rodzajów, nie tylko egipskich. Mamy też świnię, wierną towarzyszkę świętego, przywołaną już w samym tytule. Zanim jednak o niej opowiemy, konieczne jest opisanie jego zmagania. Jak święty Antoni Wielki z diabłem walczył? Opuszczając dom rodzinny, Antoni wyszedł na spotkanie siły, we władaniu której leżała pustynia. Musiał zmierzyć się z diabłem. Tak było wedle powszechnych przekonań Egipcjan. Poganie mówili, że to królestwo złego boga Seta. Chrześcijanie widzieli w niej siedlisko szatana. Antoni osiadł w jednym z grobowców, które miały znajdować się nieopodal jego wioski, i tam nocą zaczął nawiedzać go diabeł ze swoimi sługami. Próżno jednak szukać opisów wyrafinowanych pokus. Atanazy podaje jedynie, że wpierw zły duch próbował zwyciężyć Antoniego pożądliwością. Gdy mu się to nie udało, chciał wzbudzić strach. Dlatego jaskinia nocą napełniała się dzikimi zwierzętami, głosami atakujących świętego męża złych istot, które miały posuwać się nawet do pobicia go. Cel był jeden. Antoni miał porzucić życie mnisze i powrócić do świata. Atanazy pisze: nieprzyjaciel przestraszył się, że niedługo również pustynia zaludni się ascetami. Pewnej nocy przyszedł z mnóstwem demonów i tak pobił Antoniego, że leżał on na ziemi bez głosu. Mówił, iż ból był tak ogromny, że rany przez ludzi zadane nie mogłyby być dla niego taką torturą. Pobitego mnicha odnalazł jego przyjaciel i zatroskany zaniósł do swego domu, aby opatrzyć jego obrażenia. Przed nastaniem zmierzchu Antoni zażądał jednak kategorycznie, aby odniesiono go z powrotem do grobowca. Cóż było robić wobec uporu świętego męża? Wrócił na miejsce walki, ponieważ, jak zauważa Atanazy, nie mógł ustać po ciosach zadanych mu przez demony, położył się i modlił. Gdy skończył się modlić, krzyczał: to jestem ja, Antoni, nie uciekłem przed waszymi razami. Nawet jeśli zadacie mi większy ból, nic mnie nie oddzieli od miłości Chrystusa. Atak tym razem był o wiele straszliwszy. Jego opis pióra Atanazego stał się niewyczerpaną inspiracją dla kolejnych malarzy europejskich. Stary mnich, co jest pewnym nadużyciem, bo miał on mieć w owej chwili około 35 lat, jest atakowany przez różnego rodzaju piekielne zjawy, dzierżące w łapskach kije, maczugi, szpikulce. I jak ów atak był o wiele groźniejszy, tak i odpowiedź Boga była zdumiewająca. Pan zaś nie zapomniał o zmaganiach Antoniego, ale w trudnościach był przy nim. Gdy ów podniósł oczy, zobaczył jakby dach otwarty i padające na niego promienie światła. Demony nagle zamilkły i znikł natychmiast ból ciała. Antoni, osłabiony walką, gdy poczuł ulgę w cierpieniu, odetchnął i spytał zjawisko: gdzie byłeś? Dlaczego nie ukazałeś mi się na początku, żeby zakończyć moje katusze? I doszedł go głos: Antoni, byłem, ale chciałem zobaczyć twoje zmagania. Skoro więc wytrwałeś i nie poddałeś się, będę ci zawsze pomagał i sprawię, że staniesz się wszędzie sławny. Takich ataków demona nikt z nas na własnej skórze nie odczuł. Ledwo sobie ze zwykłymi pokusami radzimy, albo i nie. Niech próbą komentarza dla nas, zwykłych zjadaczy chleba, będzie tekst, który powstał niemal 200 lat po tych wydarzeniach. Inny mnich, żyjący w okolicach palestyńskiej Gazy, tak pisał do brata proszącego go o radę: gromienie diabła jest rzeczą ludzi wielkich, tych, co mają moc. My, słabi, możemy tylko uciekać się do imienia Jezus. Nie pozostaje nam nic, jak tylko podpisać się pod tymi słowami.